Ja chcę zacząć według tego porządku tych moich pytań. Chciałbym zacząć od pytania, w jakich okolicznościach i kiedy doszło do powstania akcji N?
Na wstępie trochę z prehistorii. Po ucieczce z niewoli w październiku, kiedy powróciłem do Warszawy w 1939 roku, gdy powszechna była opinia, że na wiosnę się wojna skończy, chociaż miałem trochę co do tego sceptycyzmu, to jednak ulegając ogólnym nastrojom, zacząłem myśleć o pewnej akcji, która mogłaby być ważną, którą dokładnie znałem studiując sprawy propagandy z okresu I wojny, mianowicie o akcji dywersyjnej przeciwko wojskom niemieckim, uważając, że ta akcja w odpowiednim momencie jako przygotowanie do klęski może bardzo dobrze pomóc. Zagadnienia znałem obszernie, miałem olbrzymią bibliotekę, przestudiowałem je bardzo dobrze. Zacząłem oczywiście szukać, najpierw nie byłem wtedy jeszcze powiązany z ZWZ-em, ale zacząłem szukać na własną rękę przy organizowaniu ZOR-u ludzi, którzy mogliby się tym zająć. Chodziło mi o ludzi znających świetnie niemiecki. Trafiłem przypadkowo na to, że jest w Warszawie działacz młodzieżowy ze Związku Polaków w Niemczech. Będę używał jego w tej chwili pseudonimu Jan Gor, bo pod takim występował przed samą wojną w Polskim Radio i jako Jan Gor wraz ze Stanisławem Sachnowskim przychodzili do mnie jako korespondenci radia na Walej Niepodległości, na linię frontu przy obronie Warszawy. Otóż Jan Gor podaje tutaj nie do publikacji Osmańczyk, Edmund, którego dobrze znałem, zaproponowałem mu, żeby ze mną się spotkał przez Sachnowskiego. On był zresztą żonaty również z Polką z Gdańska, też świetnie władającą niemieckim. Spotkałem się z nim i zacząłem proponować mu, żeby się zastanawiać nad tym, w jaki sposób przygotować na moment kluczowy propagandę dywersyjną w języku niemieckim. Sprawa go zainteresowała, odpowiedział mi, że da mi odpowiedź po paru dniach i później spotkałem się i powiedział, nie, niestety nie mogę. Naradzałem się z żoną, jestem zbyt dobrze znany, muszę się ukrywać jako działacz Związku Polaków w Niemczech i wszelkie publikacje, które byłyby w dobrym niemieckim robione, z natury rzeczy mogą osiągnąć poszukiwania tych ludzi, którzy ten niemiecki znają, mogą naprowadzić ewentualnie na mój ślad. Na tym się ta pierwsza próba moja prywatna zakończyła. Zaczęły się normalne prace organizacyjne w ZOR-ze, później w ZWZ-cie i w końcu grudnia 1940 roku, kiedy już byłem kierownikiem agencji prasowej w BIP-ie Komendy Głównej, nowy szef BIP-u, Rzepecki, zaproponował mi, czy mógłbym objąć i zorganizować propagandę dywersyjną w języku niemieckim, mówiąc, że tego rodzaju propagandę postanowił uruchomić Grot Rowecki przez BIP i on ma przedstawić mu kandydata. Powiedziałem, że zgadzam się, przypomniałem, że o tym sam już myślałem poprzednio i że bardzo mi to odpowiada, bo temat jest interesujący, a akcja bardzo może być ciekawa i pomysłowa. Stanęło na tym, że zostałem tym szefem, wtedy się to nazywało referatu N w wydziale propagandy BIP-u. Jest zresztą na ten temat meldunek organizacyjny podpisany przez Kalinę, wysłany z Warszawy 6 grudnia 1941.
To bardzo ważne.
Meldunek numer 77. To jest już, prawda, meldunek numer 77.
Czy będziesz mógł mi zostawić fotostat tego?
Zrobię później.
Dobrze.
Meldunek numer 77. W sprawie akcji N melduję, że rozpocząłem szerszą akcję propagandową w języku niemieckim. Meldunek jest w rok już po tym, jak ja zacząłem to robić. Kryptonim akcja N. Kryptonim zresztą ja wyszukałem i zaproponowałem akcja N. Zostało to zatwierdzone. Oto szczegół jej organizacji, treści i wyników. To dalej później może powiemy, cośmy wtedy zrobili. Tak. Ale tak się w ten sposób zaczęło. Jeśli chodzi o twoje pytanie, zdaje się, że... Aha, kiedy się ukazała pierwsza publikacja, dobrze. Otóż były pierwsze
przygody. Nie, jeszcze ustalmy jeszcze. Więc krótko mówiąc, rozkaz wyszedł od Grota Roweckiego.
Od Grota Roweckiego.
I przypuszczalnie inicjatywa też.
Niewątpliwie tak.
Tak.
Grot Rowecki, jak wiadomo, rozumiem, był specjalistą od propagandy, jako jeden z nielicznych wojskowych i tym się sam żywo interesował.
I ten rozkaz był...
Rzepecki nigdy nie twierdził, że to jest jego inicjatywa.
Rozumiem.
Nigdy nie twierdził i powiedział, że to jest powiedział do mnie, jak pan wie, komendant główny się interesuje sprawami propagandy od dawna i chce uruchomić taką propagandę.
I ten rozkaz dotarł do ciebie
przez Rzepeckiego.
Przez Rzepeckiego. Znaczy jeszcze wtedy nie zetknąłeś się
osobiście. Z Rowieckim widziałem się mniej więcej po niespełna roku naszej pracy, pod koniec 41 roku po raz pierwszy i wtedy Rowecki, wysłuchawszy w obecności Rzepeckiego mojego sprawozdania, powiedział, no widzę, że wspaniale się akcja rozwija, to wobec tego zwrócił się do Rzepeckiego, musimy z referatu zrobić wydział, bo oni muszą mieć szerokie możliwości, większą swobodę działania i bardziej być niezależni od innych wydziałów.
I to był grudzień 1940.
To był listopad lub grudzień 1941, kiedy widziałem Grota.
Rozumiem.
Byłem pierwszy raz meldunkiem
u niego. Ale wtedy widziałeś Grota, ale ten rozkaz Rzepeckiego.
W grudniu 40 roku. I wówczas otrzymałem to polecenie, że powiedziano mi, że muszę w ciągu paru miesięcy przekazać w agencję prasową, żeby się tylko całkowicie tą sprawą zająć.
Rozumiem. Teraz jeszcze jedno. Jaka jest data mniej w przybliżeniu twojego wstąpienia do ZWZ-u i złożenia przysięgi?
Mniej więcej koniec 39 roku.
Także bardzo krótko po zawiązaniu ZOR-u.
Bardzo krótko i zresztą ZOR później był współpracował z ZWZ-em, a następnie później w ramach akcji scalenia jako komendant główny ZOR-u załatwiałem to scalenie, ale szereg ludzi z ZOR-u później wchodziło do rozmaitych komórek ZWZ-u, między innymi dużo wchodziło do BIP-u, do N-u, do R-u i do mobu propagandy.
Można widzieć, na czyje ręce składałeś przysięgę?
Na ręce zastępcy ówczesnego szefa BIP-u, Kruka Szereckiego, Kobylańskiego. Przypadek trafił, że spotkałem się z nim w lokalu konspiracyjnym. On był senatorem w ostatnim senacie, a ja byłem posłem, tak żeśmy się znali prywatnie z terenu sejmowego.
Dobrze, teraz przejdźmy do następnego pytania. Ile czasu upłynęło między otrzymaniem za pośrednictwem prezesa rozkazu komendanta głównego do uruchomienia akcji N, a ukazaniem się pierwszego druku?
Pół roku mniej więcej.
Czy możesz powiedzieć mniej więcej, co było w tym okresie?
Otóż to znowuż odwołuje się nie tylko do swojej pamięci, ale po prostu do meldunku służbowego, który mamy w archiwach w Londynie, bo na szczęście dość dużo tych meldunków kwartalnych mamy zachowanych w archiwum Studium Polski Podziemnej w Londynie. Oto czytam z niego. Oto szczegóły jej organizacji, tej akcji N, treści i wyników, sprawy organizacyjne. Wyznaczenie kierownika akcji N w Komendzie Głównej nastąpiło w końcu grudnia 1940 roku. W ciągu stycznia i lutego przeprowadzono montaż aparatu redakcyjnego, technicznego i zespołu tłumaczy. Równolegle opracowano instrukcje dla referatów okręgowych. Pierwsza z nich ustala ogólne wytyczne organizacji i pracy na wszystkich szczeblach. Druga przewiduje w sposób szczegółowy rozmaite formy i metody działalności ze szczególnym uwzględnieniem akcji dywersyjnej, anonimy itp., to jest tak zwana akcja specjalna, późniejsza. Trzecia instrukcja w sposób drobiazgowy ujmuje sposób kolportażu rozmaitych wydawnictw wśród Niemców, kładąc szczególny nacisk na ścisłe zachowanie środków ostrożności i zapobieganie możliwości ujawnienia ich polskiego źródła pochodzenia. To mniej więcej ważniejsze
ale
momenty.
Ale tylko jedno, mianowicie... Depesza ze zrozumiałych względów używa formy bezosobowej. Zorganizowano, stworzono, zmontowano. Ale można powiedzieć, że tym, który to robił, byłeś ty, jako twórca, jako kierownik.
Ja zresztą sam odnośnie N-u projekty Depesz sam przedstawiałem prezesowi, czyli szefowi BIP-u, który je referował komendantowi głównemu. Oczywiście nie mogłem pisać o sobie, prawda?
Jasne.
To była praca bezosobowa.
Ale ty byłeś od początku tym,
wszystkie instrukcje tutaj były przeze mnie pisane, ustalane i tak dalej, dlatego że chodziło nam o to, nie tylko żeby przygotować się do prac redakcyjnych, ale przede wszystkim, żeby był kolportaż dobrze zorganizowany i sieć w okręgach. Cały sukces N-u polegał na tym, że N musiał być głęboko zakonspirowany. I to zarówno zakonspirowany wobec samego ZWZ-u, czy później AK, ale i również poszczególne komórki wewnątrz N-u były jedna przed drugą zakonspirowane i nie mogły wiedzieć i nie powinny były wiedzieć, co robi jedna, co robi druga.
Sam to doskonale pamiętam, że pierwsze rozkazy, jakie otrzymałem, wtedy, kiedy zostałem wciągnięty do roboty, polegały na tym, że to nie tylko jest konspiracja wobec Niemców, ale to jest konspiracja wobec innych działów Armii Krajowej i wobec samego społeczeństwa polskiego.
Oczywiście.
Tak, żeby utrzymać to, co było warunkiem powodzenia całej akcji.
I bezpieczeństwa.
I bezpieczeństwa. Mianowicie wszystkie zewnętrzne cechy i pozory, że to jest autentyczny głos opozycji niemieckiej, że to wychodzi od samych Niemców.
No mieliśmy zresztą tego, to jest dygresja, kilka śmiesznych dowodów, które nas śmieszyły. Mianowicie nasz wywiad po jakimś czasie zaczął przesyłać jako ściśle tajne i rewelacyjne materiały do komendanta głównego, jak wygląda działalność rozkładowa wśród Niemców, jakie działają organizacje, ugrupowania. Szef kontrwywiadu, szef wywiadu, bo to wywiad robił, szef wywiadu pisał meldunki z pełne entuzjazmu, że coś się psuje w Wehrmachcie, że jest opozycja i tak dalej, i dołączał do wody ulotki znalezione u żołnierzy. Rowecki nam to odsyłał, gratulując z dopiskami żartobliwymi, to były nasze własne druki.
Rozumiem.
Także wywiad nawet nie wiedział, terenowy wywiad nie wiedział zupełnie, że to jest akcja polska, nasza, akoska.
Rozumiem. Przejdźmy wobec tego, więc jeszcze raz. Kiedy ukazał się pierwszy druk i co to był za druk?
Wbrew temu, co niektórzy piszą w Polsce.
No, nie niektórzy, tylko Ziółek.
Kto między innymi Ziółek. Ten meldunek wyraźnie określa, kiedy się co ukazało. Otóż po zorganizowaniu pewnej sieci kolportażu i komórek w okręgach zaczęliśmy przystępować do przygotowań druku. Zależało nam początkowo, żeby uzyskać możliwie dużo czcionek gotyckich, o które nie było łatwe, dlatego że w tym czasie wiele gazet, jeszcze i wojskowych, frontowych, ukazało się w gotyku. Były z tym duże trudności, ale to już jest inna sprawa. W każdym razie trochę tego gotykuśmy zdobyli. I otóż pierwsza ulotka ukazała się, wyszła z drukarni, zresztą nieocenionego Kmity, bo drukarnie, tak, którymi on kierował, były fantastycznie pracowały, i to jest olbrzymia część powodzenia N-ów polegała na doskonałym druku.
Możemy wymienić nazwisko.
Tak, Jerzy Rutkowski, Kmita Jerzy Rutkowski. Tak. Otóż 5 lipca wydana została, czytam z meldunku, numer 77. 5 lipca wydana została...
5 lipca 1941.
Tuż po wybuchu wojny.
Tak. Sowiecko-niemieckiej.
Sowiecko-niemieckiej. Bardzo szybko. Widzieliśmy, że się na to się zanosiliśmy, tak, byli w przygotowaniu. Wydana została drukiem gotyckim dwustronna ulotka, podpisana przez Soldatenverband Freiheit der Ostfront. Czyli Stowarzyszenie Żołnierzy Wolność na Froncie Wschodnim. Treść ulotki związana była z rozpoczęciem wojny z Rosją. Celem jej było wywołanie wśród żołnierzy niemieckich niechęci do przedłużającej się wojny, przeświadczenie o beznadziejności kampanii sowieckiej i nieuchronnej klęsce Niemiec. Zwrócona też była przeciw partii hitlerowskiej oraz inspirowała potrzebę szybkiego powrotu żołnierzy do domu. 5 lipca, czyli mniej więcej w 2 tygodnie po wybuchu wojny. Więc aktualność, jak na warunki konspiracyjne, była dość szybka. Druga ulotka ukazała się 30 lipca. To już nie była ulotka, tylko to był już pierwszy numer czterostronicowej gazetki Der Hammer o zabarwieniu takim socjaldemokratycznym. Miało on numerację 13, nie pierwszą oczywiście, bo zawsze numeracja była fałszywa. Częściowo był drukowany gotykiem, bo nam, częściowo łaciną, bo nam zabrakło czcionek. Mieliśmy tylko czcionki na dwie kartki. Gazetka, czytamy znowu z meldunku. Gazetka ta miała wyraźny charakter wydawnictwa socjaldemokratów niemieckich. Na treści złożyły się 3 artykuły i kilka drobniejszych wzmianek. Ogólna tendencja, beznadziejność i nieuchronna klęska przedłużającej się wojny, nienawiść do wojny i wykazywanie nadużyć partyjnych. Akcentowanie szafowania krwią żołnierza, podkreślanie trudnych warunków życiowych rodzin żołnierzy w Niemczech, narażanych na bombardowanie angielskie, podważanie zaufania do propagandy oficjalnej, wykazywanie jej kłamstw i wykazywanie wzrastającego potencjału militarnego Anglii i USA. Wreszcie, trzecia ulotka była, to była tak zwana pierwsza ulotka hesowska. Jak wiadomo, Hess uciekł do Anglii w maju. Myśmy się przykrzykowali do tej akcji. Zresztą tu trzeba zaznaczyć, niestety, prawda, muszę powiedzieć, że pomysł tego, żeby zrobić tak partię Hessa, był mój. Mówię dlatego niestety, że na ogół nie tych pomysłów nie chcę tutaj żadnych robić reklamowych historyjek. I wówczas pomyślałem, że można zrobić taki Erneuerungsbewegung, tak, prawda, który byłby, ponieważ Hess był tam, Niemcy nie bardzo wiedzieli, co się stało, po co on pojechał, czy z ramienia Hitlera, czy wbrew Hitlerowi. Dość, żeśmy, miałem taki pomysł i zaczęliśmy ten pomysł realizować. Z tym, że tu od razu margines, ale bardzo istotny i zasadniczy. Nie było żadnego kierownictwa akcji Hess. To wszystko, co pisze Ziółek i inni, to jest zwykła bujda. Ulotki były w programie, co jakiś czas robiliśmy. Nie robił ich wyłącznie Ziółek, robił połowę co najmniej z nich, pisał własnoręcznie świetny tłumacz Antek Kawczyński, czyli Sobociński, a Ziółek napisał tekst polski, który wymagał korekty i później tłumaczył zresztą to Kawczyński. Czyli nie było żadnej specjalnej akcji Hess. Bo akcja Hess była, ulotki, cztery ulotki Hessa, czy tam już cztery bodajże były, w tej chwili nie pamiętam, dokładnie cztery czy pięć, były co jakiś czas wydawane, żadna specjalna akcja i nie było kierownictwa akcji Hess, ani kierownika akcji Hess.
Rozumiem.
Ulotki robił każdy, ten kto otrzymał przydział, albo to miał sam inicjatywę. Otóż 26 sierpnia została, znowu czytam z tego meldunku, została wydana Gotykiem w nakładzie w 4000 egzemplarzy, bo było trudno, dwustronna ulotka w takim podłużnym formacie, datowana w Monachium i podpisana przez NSDAP Erneuerungsbewegung. Ulotka ta należy do cyklu wydawnictw prowokacyjnych i ma na celu wywołanie fermentu zarówno w wojsku, jak i wśród partyjników cywilnych i Niemców. Była ona zresztą z fotografią Hessa. To inna rzecz, jak trzeba było Hessa wyszukiwać fotografię, bo trochę tośmy to zawsze mogli, to nie było takie trudne. Robił tą, tłumaczył tą ulotkę, jak wszystkie ulotki Hessa, Sobociński, który zresztą później wiele tych ulotek sam również pisał. I Sobociński w relacji, którą znamy Kawczyńskiego, on mówi, że wbrew temu, co pisze Ziółek, że Ziółek studiował w Hessa życiorys, że studiował jego styl i tak dalej, nie miał słab, miał minimalne pojęcie ze szkoły tylko o języku niemieckim, więc tego rodzaju stwierdzenie, że on studiował, że jak tam gdzieś pisze, że nawet występował przed lustrem, jak Hess mówił, żeby wpaść w rytm i tak dalej, to oczywiście jest wszystko, mówiąc po polsku, bic na muchy, czyli inaczej bójda na resorach, dlatego że facet do tego nie byłby zdolny, a wszystko zawdzięczamy dobrym tłumaczom, poza pomysłem.
Rozumiem. Wobec tego przejdźmy do sprawy Ziółka. Czy mógłbyś zacząć od tego, żeby dokładnie przedstawić przebieg jego służby?
Raczej może zacznijmy od, bo służba jest związana ze znajomością ze mną.
Rozumiem.
Otóż, kiedy ja już byłem z dość starym wygą akademickim, już właściwie prawie po studiach, ale jeszcze byłem w ZPMD, do Związku Polskiej Młodzieży Demokratycznej przyszedł również młodszy brat Eusebiusza Ziółka, Zygmunt Ziółek. Obydwaj byli, pochodzili z Częstochowy i zaczynał działalność właśnie ten Zygmunt. Zygmunt był dość dynamiczny, był w takim... trochę jak miał zainteresowania prasowe, pisywał co jakiś czas do takiego życia akademickiego, które wtedy redagowałem i założyłem. I później, jak już odchodziłem od ZPMD, to dowiedziałem się, że on przeszedł do takiego jak gdyby lewego odłamu ZPMD. Straciłem go później z oczu i gdzieś mniej więcej w roku 37, pod koniec chyba było, czy w połowie, przyszedł do mnie, jak wtedy, kiedy byłem szefem propagandy obozu Zjednoczenia Narodowego na Matejki, przyszedł jego starszy brat Zebek, mówi: słuchaj Tadeusz, trzeba pomóc Zygmuntowi, on pracował w prasie czerwonej, jego wylewają, bo uważają, że jest komunizujący jegomość, prawda, to czerwoniaki nie chcą takiego trzymać u siebie i tak dalej. Ja zapytałem się, I on mówił, że on jest w sytuacji bez wyjścia, nic nie skończył, żadnych studiów i jest w tej chwili właściwie zupełnie bezrobotny, grozi mu bieda i tak dalej. Pytam się, pytanie moje było, czy możesz mi zapewnić mnie, czy nie ma nic wspólnego z komuną, bo tobie wierzę. Nie ma nic wspólnego z komuną. Wobec tego miałem tego rodzaju ze swoim szefem sztabu, pułkownikiem Wendą, umowę, że ja sam dobieram na swoją odpowiedzialność pracowników do swojego wydziału. I wobec tego zawołałem Zygmunta Ziółka i powiedziałem, że polegam na tym, co mi powiedział Eusebiusz Ziółek, twój brat, biorę cię jako pracownika mojego wydziału. I muszę powiedzieć, że do końca wybuchu wojny, do wybuchu wojny, Zygmunt Ziółek był bardzo aktywny jako w Wydziale Propagandy ONZ-u, prawda? Pisał rozmaite ulotki, bardzo bojowe, bardzo prorządowe, bardzo prośmigłowskie, zwalczające lewicę, prawda, nawet socjalistów i tak dalej. Była taka jedna jego ulotka, przykład socjalistów, napisana z własnej inicjatywy, zresztą przez niego. Był bardzo, bardzo, że tak powiem, przysięgle prorządowy, proobozowy, czy prośmigłowy, czy prozonowy. O czym zresztą później zapomniał, jak widzimy z jego przypisków rozmaitych. Poszedł do wojska, spotkaliśmy się bezpośrednio, on był przy obronie w Modlinie, ja byłem w obronie Warszawy. Wypuścili nas, ich wypuścili, oficerów z Modlina wypuścili, nas mieli brać do honorowej niewoli, ja zwiałem z Błonia, spotkałem się z nim w Warszawie, już gdzieś pod koniec października i już wtedy organizowałem ZOR. Zaproponowałem mu współdziałanie w konspiracyjnej robocie wojskowej. On wtedy odpowiedział mi, że nie, teraz nie, to ja muszę się to jakoś wszystko ułożyć, trzeba zobaczyć, co będzie. Ja jadę jednak z żoną do teścia pod Kozienicę i tam teraz muszę trochę sobie oddzipnąć. No, odpoczywał dość długo, bo dopiero w roku 1941 przyjechał i wtedy się zgłosił, że chce pracować konspiracyjnie.
Mniej więcej jaki miesiąc?
Na wiosnę.
Na wiosnę. Czyli znowu tak. Te dane, które on tu podaje, kalendarzowe, są fałszywe.
Tak, fałszywe. Przyjechał gdzieś mniej więcej na wiosnę, wciągnąłem go do ZOR-u, tak. A później jak zacząłem robić N, to jego wciągnąłem, prawda, do roboty. Może powiedzmy to było na początku 1941 roku, nie ręczę. Ale w każdym razie cały ten opis jest tak, że tak powiem, fikcja literacka absolutna, jeżeli by to można nazwać literacką, dlatego że on z góry wiedział, jakie roboty, bo najpierw z nim miałem rozmowę, wciągałem, powiedziałem, chcesz pracować we mnie? Chcesz. Dobrze, w porządku. To cię zapoznam wobec tego z szefem, twoim szefem działu redakcyjnego Noteckim. Także to wszystko, on wiedział dokładnie, kto jest, kto go do tego wciągnął i nie było żadnego, że mnie nagle rozpoznałyśmy się nie widzieli, prawda, żeśmy się nie znali. Następnie, jeżeli chodzi o N, to robił kolejno, prawda, dwa takie pisma. Myśmy wydawali najpierw Der Soldat, późniejśmy zmienili na Frontkämpfer, później wydawaliśmy obydwa. I jak każdy z nich, z tych redaktorów, robił poza tym rozmaite ulotki. Jak te rzeczy powstawały? Powstawały w ten sposób, że inicjatywa była u nas szeroka. Nie tylko były jakieś polecenia, czy moje pomysły i zarządzenia, ale również co jakiś czas się spotykałem z całym zespołem redaktorów i dyskutowaliśmy, co by nowego wspólnie wymyślić. Atmosfera była bardzo koleżeńska, wszyscy byli bardzo dobrze zżyci, solidarni i to, że tak powiem, w każdym razie bardzo wiele rzeczyśmy wspólnie całkowicie uzgadniali. Oczywiście one musiały być przeze mnie zatwierdzone, zaaprobowane, czyli nie było tego, co tak się dość często spotyka w relacjach Ziółka, zwłaszcza częściowo Łauderskiej, że ustalono, przedyskutowano, czy tak dalej. To owszem, przedyskutowano tak, ale było, jak w wojsku, ustalenie było jednoosobowe.
Przez
przełożonego. To jeśli chodzi o... Nie wiem, co jeszcze o nim powiedzieć.
Ja bym chciał, żebyś powiedział dokładnie, na czym polegały jego funkcje i konkretne zadania. To jest bardzo ważne. Za co on był odpowiedzialny w akcji N?
W akcji N był odpowiedzialny za redagowanie Soldata, Der Soldat, Der Frontkämpfer, a później obydwóch, na zmianę wychodzimy, tak. I jak była potrzeba, to zapisanie jakichś ulotek po polsku oczywiście.
Rozumiem.
Wszystko było po polsku robione.
Ilu było, powiedzmy, zespół redakcyjny pod Noteckim, czyli Janem Kawczyńskim, liczył razem ilu mniej więcej ludzi,
był,
redaktorów?
Tak, był, zaraz zobaczymy, był Ziółek, był sam Notecki jako szef, był Ziółek, był następnie Smoleński, który miał robić Der Hammer. Był
miał robić czy robił?
Robił Hammer, tak, tylko że później go aresztowali dość stosunkowo wcześnie. Następnie był Teofil Wrona, też ZPMD, to wszystko byli ludzie
ZPMD. To jest prawdziwe nazwisko.
Teofil Wrona, tak. Niestety później po aresztowany się załamał się i sypnął.
A on był odpowiedzialny za jakie pisma?
Za Die Ostwache. Mhm. Die Ostwache i w późniejszym okresie, za Die Ostwache był odpowiedzialny, owszem on. I w późniejszym okresie zaczęli, ale już znacznie później, zaczęliśmy robić Zukunft dla Volksdeutschów.
Nie wymienił, kto to robił?
To robiła Auderska.
A to jest później.
Tak.
Nie wymieniłeś Antoniego Kawczyńskiego?
Antoni Kawczyński był właściwie seniorem tłumaczy. Wśród tłumaczy nie było.
Rozumiem.
Tłumaczy należeli również do zespołu redakcyjnego.
Tak.
Tłumaczy było więcej. On był najlepszym tłumaczem. Także właściwie on kiedyś napisał odezwę w imieniu Goebbelsa zaopatrzoną w faksymile Goebbelsa do żołnierzy na froncie. To w prasie wehrmachtowskiej, w ostrzeżeniach tych propagandowych mówiono, że jest bardzo perfidnie i fałszywie zrobiona, bo zupełnie jest zrobiona tym stylem, jakim przemawiał Goebbels. Był Sobociński, był stary dziennikarz z Pomorza Teska. Była bardzo dobra Olga, o której na ogół w tej książce o akcji się nie wspomina, mianowicie Olga, czyli Olga Frejdowa, żona takiego działacza socjalistycznego Frejda.
Dobrze, powiedz mi jeszcze, wracając do Ziółka teraz, jaka była jego postawa w czasie konspiracji, w czasie powstania i w okresie powojennym? Co na ten temat pamiętasz?
Więc Ziółek był jednocześnie w Zorze i jednocześnie w Wenie. W Zorze prowadził taki nasz obwód na Warszawie, na Pradze. Później, kiedy zacząłem organizować, niezależnie od NU, zacząłem organizować MOP propagandy, to jest było gdzieś w pierwszej połowie 1942 roku, to wziąłem go również do Roju jako swojego zastępcę.
Czy on to łączył z funkcjami w Enie?
W Enie, tak. Mhm. Tak samo jak ja. Także myśmy, prawda...
Ale on nie był szefem Roju.
Nie. Szefem Roju byłem ja. Szefem Roju ja byłem.
Czyli on był jednym ze współpracowników.
Był moim zastępcą, rozumiem, prawda. Ale nie jest tak, jak on sam twierdzi, czy tylko ktoś inny, że on kierował Rojem, prawda. Mhm. Tu zresztą on to sobie przypisuje sobie w niektórych publikacjach, że on robił w ogóle całą koncepcję Roju opracował, na co mam takie ciekawe bardzo stwierdzenie. Otóż dygresja. Otóż on bezpośrednio po wojnie starał się całkowicie ponieważ jako Rzęczykowski, jako prawda, działacz polityczny byłem bardzo niemile widziany, jak wiadomo, i musiałem wyjechać z kraju, to on korzystał z okazji, żeby, ponieważ był moim zastępcą w Roju i działał w tym menie, żeby w ogóle szereg rzeczy sobie przyswoić. Prosta historia, nikt nie mógł się temu sprzeciwić, ani nawet ci z przyzwoitych kolegów, którzy byli na miejscu, nie mieli możliwości, ani tym bardziej ja. I na przykład już w 1957 roku w Polityce był jego list do redakcji zamieszczony, że Sulecki gdzieś tam coś poplątał jemu niesłusznie przypisał kierownictwo NU. I on pisze, to jest numer Polityki z 27 sierpnia z 1957 roku, w którym mówi, że nie ja byłem tylko redaktorem Der Soldat i Der Frontkämpfer i kierownikiem akcji Rudolf Hess. Jak wspomniałem, nie było takiej akcji specjalnej. Kierownikiem działu N był Tadeusz Kowalik-Rzęczykowski, a właściwie całą robotę N bezpośrednio kierował, całą robotą N bezpośrednio kierował pułkownik Jan Rzepecki. Co oczywiście, prawda, sam Rzepecki tego nigdy nie twierdzi, dlatego że ja miałem bardzo szerokie uprawnienia, prawda, tak. I od niego i od Grota. Także to była taka drobna próbka. Teraz, ponieważ on mówił, wspomniałem o Roju, otóż on tutaj w swoim czasie, w roku 69, w takim miesięczniku Kino, opisywał...
Numer i data?
Numer tego kina jest, to jest miesięcznik, numer 11 z listopada 69 roku. W ten sposób opisywał, jak powstawał Rój. Projekt organizacji Roju i form jego działania opracowałem na zlecenie szefa BIP Komendy Głównej AK, pułkownika Jana Rzepeckiego, już w lutym 1942 roku. Dyrektywa wykonawcza szefa BIP-u KG wyszła w dniu 12 maja 1942 roku, przy czym mianowano mnie wiceszefem całości Roju oraz kierownikiem podwydziału akcji propagandowych. Takiego podwydziału w ogóle nie było i nie istniał. Czyli praktycznie bezpośrednim kierownikiem wszystkich operatywnych komórek Roju. Otóż sprawa wygląda w ten sposób, że mam tutaj również w tym samym piśmie z 4 kwietnia roku następnego, 1970 roku, jest oświadczenie Rzepeckiego na ten temat tego Roju i tego twierdzenia Ziółka, gdzie on pisze, gdzie otrzymał polecenie, gdy Rowecki polecił mi zorganizować propagandę dywersyjną wśród Niemców i zaproponował jej kierownika, wysunąłem kandydaturę porucznika rezerwy magistra Tadeusza Szenczykowskiego, pseudonim Kowalik, który był jedynym wśród nas rzeczywistym fachowcem z tej dziedziny. Tak powstał w BIP Komendy Głównej AK Wydział 3 Akcji N. Gdy w dalszym rozwoju planowania działań powstańczych zarysowało się zagadnienie zorganizowania propagandy niekonspiracyjnej, bieżącej, ale jawnej na rzecz jawnej walki AK, na przyszłość oczywiście, temuż Kowalikowi zleciłem przygotowanie odpowiednich projektów. Z tej jego pracy powstała jednostka mobilizacji propagandy, właściwie stworzenie jej pod kryptonimem RUJ. Została ona utworzona w ramach Wydziału 3, który odtąd składał się z dwóch podwydziałów, Akcji N i Roju. Podkreślam, że obydwoma kierował Kowalik. Tylko jemu przekazywałem życzenia czy sugestie dowódcy AK i moje. On werbował sobie pracowników i wyznaczał im zadania. Przedstawiał mi projekty organizacyjne, materiałowe i budżetowe, a także treści pracy obu wydziałów i zdawał sprawę z postępu pracy i wyników. Inne przedstawienie tej sprawy wypacza rzeczywistość historyczną.
To bardzo ważne jest.
Także jeśli chodzi...
To jest bardzo ważny dokument.
Jeśli chodzi, prawda, o sprawy...
To bardzo ważne jest.
Także jeśli chodzi...
To jest bardzo ważny dokument.
Jeśli chodzi, prawda, o sprawy związane z jego działaniem, Wenie to się już mówi.
Nie, ale jedna rzecz jest, mianowicie, on był twoim zastępcą.
W Roju.
Wybucha powstanie. I oczywiście w tym momencie jego funkcja staje się niesłychanie ważna, bo projekty mobilizacyjne, projekty na czas powstania muszą być realizowane. Jaka była jego rola w czasie powstania?
Przed wybuchem powstania były zarządzone u nas, zarządziłem pogotowie alarmowe wszystkich wydziałów, wszystkich działów w Roju. I w dniu wybuchu powstania rano poszły rozkazy mobilizacyjne z znaczeniem miejsca postoju. Ja miałem być wraz z Rzepeckim i jego najbliższym sztabem. Ja miałem być z łączniczką Gretą, czyli znanym ci skądinąd Jadwigą Nowakową, prawda? Oraz...
Zresztą ja też dostałem wtedy rozkaz, żeby tam...
Tak samo. Z uwagi, prawda, na świeżość kurierską twoją i na angielskie od razu mnie wiedzieli, co będziesz robił. I z takim oficerem moim do zleceń, Stanisławem Ryszardem Dobrowolskim, gmachu, początkowo na Jasnej 22.
Pamiętam.
Gdzieśmy zresztą, tam był jeden z moich wzorowych lokali konspiracyjnych, a późniśmy przeszli do Wiktorii.
Tak, do hotelu Wiktoria.
Do hotelu Wiktoria, tak. Punkt, baza wyjściowa dla centrali wydziału była w szkole na wprost PKO.
Tak.
PKU myśmy mieli od wewnątrz opanowane, dlatego że jeden z nieżyjących już zginął w Stutthofie kolegów, Edmund Kozłowski, zorganizował całe PKO od wewnątrz, także ZOR miał w ręku gmach PKO przez pracowników, przez woźnych, przez rozmaitych pracowników biurowych. I także myśmy PKO mieli od razu w ręku, tylko ono było otoczone jeszcze od zewnątrz. I było polecenie, że my zajmujemy PKO i to będzie nasza główna baza operacyjna, jako wydział propagandy. I w momencie, kiedy zaczęły się walki po południu, Ziółek musiał być z mojego ramienia w tej szkole jako zastępujący mnie szef nad tymi kolegami. Później się przenieśli do PKO, ja jeszcze ciągle byłem przy monterze i tam nagle coś się dziwna rzecz stała, dlatego że Ziółek nagle zaczął wydawać zarządzenia. Ja tu jestem teraz szefem, Korycki będzie moim zastępcą.
Kto to był Korycki?
Korycki był profesor Bronisław Rutkowski, szef naszego działu kulturalno-propagandowego. Ten będzie robił to, ten będzie robił to, zupełnie inne, bezprawnie, rozmaite zarządzenia zaczął wydawać. Samowolne. Natychmiast przyleciała Dobrowolskiego, czy kogoś tam, już nie pamiętam. Ja wróciłem do wydziału, zrobiłem normalny porządek i od tej pory Ziółek się odsunął, dlatego że był dość defetystyczny. Po pierwszych dniach walk, kiedy nie było żadnych takich fenomenalnych wyników, on po prostu się trochę zaczął załamywać. I uważał, że właściwie to bez sensu, że trzeba czekać, aż przyjdzie armia sowiecka i zajmie Warszawę, bo to prawda, trzeba się inaczej nas nastawić, to są były błędy polityczne. I od tej pory Ziółek właściwie był odsunięty całkowicie
od roboty. Czyli jego orientacja polityczna już zaczęła się już
po kilku pierwszych dniach, kiedy nie było żadnych widocznych takich zasadniczych sukcesów, prawda?
Ja to dobrze pamiętam, tak, w związku z tym
po prostu zostawiłem, ponieważ on miał żonę i małe dziecko. Wtedy, jakieś roczne dziecko czy półroczne, zostawiłem go na tak zwanym garnuszku, prawda? Miał kwaterę i dostawał to samo wyżywienie, które myśmy dostawali, ale był całkowicie odsunięty od wszelkiej działalności i kierowania wydziału.
Czyli właściwie można powiedzieć, że w okresie powstańczym właściwie wycofał się z roboty.
Musiał być usunięty z roboty.
Ach, także był usunięty.
Musiał być odsunięty faktycznie od jakiejśkolwiek roboty.
Rozumiem.
I wydawania jakiejkolwiek decyzji.
Jego postawa w czasie powstania była bierna.
Była bierna, a później nawet była krytyczna.
Niechętna.
I tchórzliwa. W pewnym momencie nawet tchórzliwa.
Tchórzliwa w jakim sensie?
W sensie tym, że uważał, że to nie należy eksponować. Gdy chciałem używać oddziału naszego osłonowego na prośbę Sławbora do akcji bojowych, to on bardzo był temu przeciwny, że szkoda, po co oni mogą zginąć i tak dalej, ale chodzili, prawda, i pomagali Sławborowi.
Ochwatów
pomagali, prawda, temu. Także powiedzmy, jeśli chodzi jeszcze o jedną rzecz, która się wiąże z tym. Zresztą ten stosunek był tego, że my jechaliśmy razem do Oflagu, do jednego Oflagu jechaliśmy, mianowicie do Grossborn. I właściwie Ziółek tam był całkowicie, tam była właściwie większość oficerów z mojego wydziału była. Był całkowicie i niemal w całkowitej izolacji od wszystkich kolegów. Wszyscy się od niego odsuwali. Także, prawda, i są ci koledzy na zachodzie jeszcze, prawda, kilku z nich zmarło, mam ich relacje, inni żyją i wtedy wyraźnie unikali Ziółka, zupełnie się od niego całkowicie odsunęli, także tam właściwie kontaktu nie było. I kiedy się tam stworzył, kiedy się zbliżała w lutym ofensywa sowiecka, gdy się stworzył w obozie tak zwany Komitet Demokratyczny z Kruszkowskim na czele, natychmiast Ziółek się znalazł przy nim. Gorzej, prawda, dlatego że z tytułu tego, że był jednak tym formalnie moim zastępcą i w swoim czasie miał z tymi chwatami dużo do czynienia, wiedział, gdzie myśmy zakopywali, żeby zabezpieczyć film powstańczy nakręcony przez naszych filmowców. Ten film był zabezpieczony, możliwie starannie izolowany, żeby nie zginął jako dokument historycznej wagi i zarówno te rzeczy, które były wyświetlane w kinie, w Palladium, jak i te, które już się nie mogły zmieścić, bo tego materiału było kilkanaście tysięcy. I mniej więcej jeszcze byłem wtedy w Polsce, w gdzieś na jesieni 1945 roku ukazał się krótki komunikat, że wydano, że odnaleziono film Powstańczy AK, który został skierowany i zdeponowany w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego. Wiadomości, jakie wtedy otrzymałem z Warszawy, wskazywały zupełnie wyraźnie, że miejsce tego filmu, gdzie był, wskazał Ziółek władzom bezpieczeństwa. Stąd, prawda, właściwie nie ma w tej chwili żadnej oryginalnej wersji z naszych filmów, bo później tylko pewne skrawki ukazywały się w tym, co Warszawę montowano przez tam Wiączek czy inni robili takie fragmenty.
Dobrze.
To teraz, jeśli chodzi, prawda, sobie przypuszczam, o Ziółka.
Nie, jeszcze kilka słów. Powiedzmy, jakie było właściwie jego dalsze zachowanie się, zwłaszcza w okresie stalinowskim i później, jeśli chodzi o... Czy powiedzmy, zapamiętałeś sobie jakieś jego, czy wystąpienia, poza tym skandalicznym, prawda, incydentem z wydaniem filmu Powstańczego
UB? Nie, poza tym się zdaje, że on musiał być wtedy bardzo, raczej starał się być troszkę cichy, jak fiołek w trawie, z uwagi na to, że jednak był bardzo bojowym, był w propagandzie obozu Zjednoczenia Narodowego, w propagandzie OZON-u. Więc mi się zdaje, że jego instynkt samozachowawczy wskazywał, żeby się za bardzo nie wychylać w tym momencie, bo jednak takie rzeczy mogą być przypomniane i może za to odpowiadać, dopóki jeszcze pamięć ludzka jest świeża i można przypomnieć, co on robił, co napisał, bo przecież były i jego ulotki przedwojenne, które pisywał, i jego artykuły rozmaite, które były podpisywane nazwiskiem, także łatwo można było to wynaleźć, prawda? Także to on wolał, przypuszczam, w tym czasie przeczekać ten okres, jakoś tam wegetując.
Dobrze, wobec tego, a jeszcze jedno pytanie, czy pamiętasz z książki, jakie właściwie są, albo przykładowo, czy możesz wymienić te najważniejsze przywłaszczenia i przeinaczenia w relacji Ziółka, może punktowo chociażby?
Teraz jak
czy wolisz książki, teraz nie odpowiadać?
Książki dokładniej, wiesz, teraz się nie mogę, przynajmniej byłem, czytałem w pośpiechu dużym.
No, już przede
wszystkim drobna rzecz, z drobnej rzeczy. Nie było żadnego kierownika akcji HES. Ziółek z reguły stwierdza, że ja byłem szefem tego wydziału, ale zawsze mówi, zdecydowano, przedyskutowano, ustalono i tak dalej. W wielu rzeczach, niektóre rzeczy były przez nas wspólnie omawiane, niektóre były decydowane, były przeze mnie decydowane i wydawane do polecenia po prostu do wykonania przez ludzi.
Na odprawach, normalnie wojskowych odprawach. Tak.
Także to jest całkowicie ta tendencja bezosobowości, jakaś zbiorowa. Oczywiście myśmy działali po koleżeńsku zbiorowo. Rozumiem. Natomiast sprawa wyglądała merytorycznie zupełnie inaczej.
Dobrze, więc w tej chwili, powiedzmy, pominijmy to, ten problem, listę tych przywłaszczeń. Czy chcesz już wyjść?
Nie.
Dobrze. Proszę pana, niech Alinka zadzwoni do mojej żony, że ja mogę się parę minut spóźnić. Dobrze? Na obiad. Ale w takim razie będziemy musieli jeszcze jednak jakoś wrócić.
Dobrze, dobrze.
Do pierwszej na razie.
Możemy jechać do
pierwszej. Dobrze, zrób teraz następny punkt, to jest, jak wyglądał, znowu używam tego słowa, ale oczywiście możesz nie wiem.
A, przepraszam cię, jeszcze o Ziółku.
No tak, tak.
Chciałem tak, otóż Ziółek w pewnym okresie zaczął twierdzić, że celowo zaniechano akcji N ze względów politycznych.
To jest pytanie, które opuściłem. To jest w książce i u Audelskiej, i u niego.
I u niego. Otóż Ziółek wystąpił z tym dość późno na łamach Konkolowskiego Prawa i Życia.
Nie, ale on, jeszcze ja muszę uzupełnić to, co ty powiedziałeś w tej chwili.
Tak.
Że wcześniej zlikwidowano akcję N po to, żeby
robić akcję R. Tak. Otóż akcja R została zapoczątkowana i z ramienia BIP-u Rzepecki mnie wyznaczył na jej kierownika. W mniej więcej w listopadzie 1943 roku.
Nie. Niestety nie. Muszę ci sprostować.
No.
Mianowicie, ja wyszedłem w początkach listopada do Londynu. Ponieważ na skutek wsypy w Gdyni mój wyjazd był pod znakiem zapytania i sprawa się zaczęła przedłużać, wobec tego mi powiedziałeś, że jeżeli nie wyjedziesz, to będziesz pracował w akcji R.
I ja byłem, na jesieni?
Nie, na jesieni. I ja byłem uczestnikiem szeregu z odpraw u ciebie, na których obecny byli inni, ale pamiętam obecność twoją, Fijałkowskiego, I takiego faceta, który się nazywał Byrdach, czy coś takiego, który kiedyś należał do partii komunistycznej, który miał swój warsztat na bibliotece. Więc ja jestem zupełnie pewny.
Ja w tej chwili nie.
Jestem zupełnie pewny, że te spotkania miały miejsce w sierpniu.
To jest możliwe.
I że już wtedy przygotowania do akcji R były w pełnym toku. Tu się pamięć zawiodła.
Nie, to jest możliwe, bo ja w tej chwili nie mam dokumentacji, kiedy myśmy...
Tobie się to może samemu przydać.
Tak.
Rozumiesz? Ja doskonale pamiętam, że właściwie tyś już dość mocno naciskał na to, żeby powiedzmy wobec odwlekania się mojego wyjazdu...
Żebyś wszedł do tej akcji.
Teraz dlaczego ja wiem, że to był sierpień? Dlatego, że sprawa właściwie wyjazdu się wyjaśniła w końcu sierpnia, kiedy ja już miałem odprawę ubora, 23 sierpnia. I wtedy już przestałem brać udział w waszych zebraniach.
Tak, rozumiesz? To jest bardzo możliwe. Ja w tej chwili nie mam przy sobie ani pierwszych numerów wydawnictw erowych. W każdym razie to było pod jesień na pewno.
Coś 43 mi chodzi po głowie, że przed moim wyjazdem...
Bardzo możliwe.
Mój wyjazd nastąpił w początkach listopada, bodajże chyba gdzieś koło 10 listopada, że już wtedy jakieś wydawnictwa erowe były.
To możliwe. To będzie łatwo sprawdzić.
Przejdźmy do problemu likwidacji akcji.
Dobrze. I wtedy R już zaczął normalnie działać, wychodziły wydawnictwa i tak dalej. To zresztą tutaj trzeba stwierdzić z góry, co dyskretnie pomija Rzepecki i niektórzy inni, że to była akcja w BIP-ie, wewnątrz BIP-u. To był trzeci z wydziałów BIP-u, którym kierowałem. Byłem wtedy przedstawiony delegatowi rządu z ramienia Rzepeckiego, że będę z jego ramienia tym kierował. Dałem literę R, żeby nie unikać litery K, bo K to była informacja komunistyczna, prawda, w delegaturze i również u Malickiego w jego wydziale, więc dałem akcję R i Rzepecki swoją żonę oddał mi jako główną łączniczkę i myśmy byli w ramach BIP-u, wydałem instrukcję, jak mają robić akcje R w okręgach. Zresztą to była akcja BIP-u.
Wróćmy do sprawy, bo ja do akcji R chcę wrócić później, ale wróćmy do sprawy akcji N. Kiedy, o ile pamiętasz, właściwie doszło do zawieszenia działalności?
Do zawieszenia działalności redakcyjnej, nie N-u.
Tylko redakcyjnej.
Tak. Doszło mniej więcej po Wielkanocy. Dlaczego po Wielkanocy twierdzę? Że myśmy na Wielkanoc spotkali się, redaktorzy i tłumacze akcji N, spotkaliśmy się w mieszkaniu tejże Haliny Auderskiej z okazji przekroczenia miliona egzemplarzy naszych drukowanych pism i ulotek. To był mniej więcej okres wielkanocny, więc to musiało być w okresie wielkanocnym 1944 roku. Z tym, że w dalszym ciągu w akcji R działała cała akcja specjalna Wolfa i wszystkie inne akcje nękające związane z tym. Tak. Jednocześnie w planach MOB-u na powstanie szykowaliśmy propagandę w języku niemieckim przed drogą megafonową i radiową. I zresztą tamto myśmy uruchomili i radiową, i megafonową. Teraz, jak do tego doszło? Otóż można powołać się na autorytet chyba człowieka, który powinien te rzeczy dobrze znać, mianowicie na pułkownika Rzepeckiego, szefa
BIP-u. Mamy tutaj dokładne zupełnie cyfry.
Pułkownika.
Dokładne dane, jeżeli chodzi o pochodzące od Rzepeckiego.
Ja tu mam z oryginału Rzepeckiego. Rzepecki ogłosił w zeszłym roku w Wojskowym Przyrządzie Historycznym taki w trzech zeszytach cykl o BIP-ie. I w zeszycie numer 4 z ostatniego kwartału ubiegłego roku na stronie 170, gdy mówi o wsypach, jakie nastąpiły w drukarniach, które zupełnie rozłożyły nasze drukarnie, pisze między innymi: 21 kwietnia zabrało gestapo maszynę z nieczynnej W11, W to są te numery drukarni, na Odolańskiej, nieznanej nikomu z naszego personelu prócz Dzisława, który odbierają od zespołu wydającego Polska Walczy. Tegoż dnia, czyli 21, przyjechało gestapo z robotnikami do W1 na Sadybie. Nie trudząc się otwieraniem włazu, rozebrano ścianę kryjącą warsztat i wywieziono maszyny, czcionki i obfite warsztatowe archiwum druków N. Wpadły drukarnie nieczynne. Delator wiedział, które nie pracują. Jest do tego odsyłacz, który cytuję dosłownie. Ten cios zlikwidował bez reszty nasze możliwości kontynuowania propagandy N. Zresztą nie była ona już potrzebna. Niemcy byli już rozklejeni dostatecznie przez ciągłe niepowodzenia na froncie wschodnim i śródziemnomorskim.
No nie, daleko ważniejsze jest oświadczenie Rzepeckiego, które zresztą...
To jest Rzepeckiego, co
ja wiem, Rzepeckiego, przytoczone przez Ziółka. Mianowicie robiło się akcję do 1944 roku. To są słowa Rzepeckiego. Jak ona została zakończona? W tej sprawie jestem jedynym świadkiem. W pierwszej dekadzie lutego kolega Rutkowski doszedł do wniosku, że z powodu zagrożenia drukarni, która wykonywała druki N, należy ją zamknąć. Mniej więcej w tym czasie wpadło kilka drukarni, a Rutkowski nawet powiedział, że nieszczęścia chodzą seriami i że zaczynają się dziać różne przygody. I tak się zbiegło, że pierwszą ofiarą owych przygód stał się sam Rutkowski 19 kwietnia 1944 roku. Dalej pisze Rzepecki. Wiadomości o tym stanie rzeczy nie wychodziły poza nasze grono w ogóle, więc nie mogły mieć wpływu na nikogo, żeby wydać zarządzenie zaniechania propagandy z akcji N. Dowódca AK dowiedział się ode mnie dnia 25 kwietnia 1944 roku, że nie będziemy dalej produkować wydawnictw N jako o fakcie dokonanym. Ode mnie dowiedział się też o aresztowaniu Rutkowskiego. Mogę również stwierdzić, że to ja, a nie kto inny, zameldowałem Borowi, że nie mogę wykonywać dalej druków N, bo tymi wydawnictwami mogłyby być zagrożone inne drukarnie. Dobrze, ale to wszystko dotyczy wydawnictw. Jak przy okazji chcecie o jedną rzecz zapytać. Ja byłem jako inspektor zachodni w jedynce. Jedynka to był kolportaż. Trójka była redakcja. Przy czym oczywiście wcale się nie należało.
Kolportaż była piątka. Czy czwórka był Wolf.
Zaraz, chwileczka.
Jedynka była organizacyjny.
To znaczy, ja byłem w piątce. Nie, ale czy piątka nie była
zaraz
przypadkiem?
Powiem, nie, ty byłeś w jedynce. Jedynka była organizacyjna.
Ja byłem w jedynce.
Organizacyjny.
Tak.
Dwójka była z biuro studiów, Baca tak. I Topoliński. Trójka była dział redakcyjny.
Który tak się nazywa, nie centralna.
A nie, oczywiście centralna redakcja to jest terminologia komunistyczna. Z czasów KPP. Jasne. Nikt nas nie, tak nie nazywał.
Czwórka był Wolf.
Czwórka była akcja specjalna. Czyli i piąta specjalna. Był Jacek Kolportaż.
Aha, z tym, że oczywiście w takim razie kolportaż na terenie generalnej guberni.
I wysyłanie tego, co można było. On był odpowiedzialny nie, za to,
zaraz,
żeby rozprowadzić.
Cały kolportaż na zachód odbywał się przez
nas. Myście wozili,
przez
tak, ale on wam dostarczał to.
Aha, rozumiem.
On wam dostarczał,
rozumiem.
Prawda. On
dobrze,
dostarczał.
To jest teraz jest dla mnie tak. Jasne. Teraz, oczywiście właściwie drugim działem, jeśli chodzi o, nie o kolportaż, powiedzmy i o funkcje czysto wykonawcze, ale drugim działem niesłychanej wagi w moim
była
przekonaniu
czwórka,
była
Wolf.
Czwórka, Wolf.
Akcja specjalna.
O chodzi o to, czy akcja specjalna była...
Trwała do samego końca.
Końca.
Do
czyli
samego
w ogóle jest,
końca.
Czyli twierdzenie tutaj Ziółka jest podwójnie...
Ale jest nie tylko podwójnie, ale jest fałszywe, dlatego że w tym momencie, że Pecki ma rację, że w tym momencie nastroje wśród Wehrmachtu na wschodzie, który był bity w skórę jak tak. W kaczy Cooper, prawda, były bardzo już słabe. No, to szkoda była nawet na to,
no
może,
tak,
może i
z tym zgadzać,
można
lub nie.
Lub nie, ale w każdym razie tak. Drukować nie można było. Jasne. Ja nie pamiętam, kiedy wyszedł ostatni druk N-owy, ale wyszedł, zdaje się, już na pewno po lutym
rozumiem.
Wyszedł. Na pewno po lutym wyszedł.
Dobrze.
Ale myśmy wtedy robili inną rzecz. Właśnie czwórka wtedy miała olbrzymią odpowiedzialność, dlatego że ona rozwalała aparat tej administracji, która trzymała jeszcze Polaków w GG. Rozumiem. I tutaj chodziło o to, żeby tą administrację zupełnie rozumiem. Rozkruszyć, rozumiem. Prawda? Żeby ją nastawić przeciwko gestapo, przeciwko, prawda, tłamszeniu społeczeństwa, dobrze. Przeciwko tym wszystkim historiom.
Dobrze, teraz mi jeszcze chodzi...
I jednocześnie były przygotowania. Była taka ulotka wydana, która nie została w większości rozkolportowana po niemiecku. Już na okres wybuchu powstania. Myśmy jeszcze zdołali gdzieś kmita wykombinować, myśmy wydrukowali drukarnię w jakiejś drukarni niemiecką odezwę, podpisaną Polnische Wehrmacht, czy już nie pamiętam w tej chwili dokładnie, jak ona wyglądała, która miała być w okresie powstania rozrzucona na linii frontu, żeby żołnierze niemieccy, którzy są z Wehrmachtu, a nie z SS, wiedzieli, żeby, że tutaj walczy polskie wojsko i że polskie wojsko, żeby nie zwracali by broni przeciwko wojsku polskiemu, które walczy o obronę swojej stolicy.
Dobrze, teraz słuchaj, zanim skończymy na dzisiaj, muszę koniecznie mieć od ciebie odpowiedź na pytanie dotyczące Auderski. Nie chodzi o to, żebyś mi powiedział, Po pierwsze, znowu, jak wyglądał jej przebieg służby? Kiedy ona rozpoczęła pracę? Kto ją wynalazł? Kto ją wciągnął? Dalej, jaki był dokładny jej przydział? Cośmy już częściowo mówili, ale nic nie szkodzi. Powtórz to jeszcze raz. Jej przydział i zadania w konspiracji i później co robiła w czasie powstania. Więc zacznijmy od pierwszego pytania. Kto ją wciągnął?
Kazio Kumaniecki.
Ją wynalazł.
Tak, ją wynalazł, dlatego że po prostu on miał taką małą organizację polityczną, w tej chwili nie pamiętam, nazywała się ZAP, czy coś w tym rodzaju, gdzieś to sobie znajdę, która później połączyła się ze Stronnictwem Pracy.
Tak.
Kazio tak nie przywiązywał wielkiej wagi, bo to była taka mała, raczej kameralno-kanapowo-intelektualna grupa ludzi, ale ona była z tą grupą związana i później oni się połączyli ze Stronnictwem Pracy jeszcze przed wybuchem powstania, oni weszli do Stronnictwa Pracy. I on ją wyszukał, przedstawił, żeby ją zaproponować. Pierwsza jej propozycja i właśnie główny przydział był robienie Die Zukunft, znaczy pisanie dla Volksdeutschów. Ona sama twierdzi, że po aresztowaniu składa, czyli Wrony, ona robiła jeden numer Ostwache. To jest, tego nie mogę wykluczyć. Aha. Ale redaktorem został natychmiast Sławomir Dunin-Borkowski, czyli jak się u nas nazywał Wenie Kosowski, bo Jaskulski tak. To jest jego pseudonim w roju, on został tym redaktorem i on to prowadził. Jeżeli zrobiła jeden numer, tego nie mogę wykluczyć, prawda? Rozumiem. Ale mówienie, że redagowała wspólnie Ostwache jest rzeczą niezgodną z prawdą. Rozumiem. Niezgodną z prawdą, tym bardziej, że mamy żywego świadka, który dobrze te rzeczy znał tak. Z autopsji, żonę
i łączniczkę.
Obecnie, później żonę, ówczesną łączniczkę. Tak samo, tą samą łączniczkę mamy znowuż zaprzeczenie drugie jej tezy, że ona była wspólnie z Jaskulskim, redagowała Warszawę Walczy. To jest już
poważne nadużycie.
Poważne nadużycie, tym bardziej nacechowane wyraźnie złą wolą, ponieważ ona wie, że ten człowiek nie żyje i że nie może się bronić jako nieżyjący. Może nie zorientowała się, że istnieje jego żona, która była wówczas sekretarką redakcji i liczyła może, że te rzeczy nie będą przez nas sprostowane. Otóż Warszawa Walczy wyszła po raz pierwszy po południu na powielaczu odbita jeszcze w dniu 1 sierpnia, rozkolportowana w rejonie Świętokrzyskiej. Później ona przeszła na druk i wyłącznym redaktorem był Sławomir Dunin-Borkowski jako Jaskulski. A łączniczką i sekretarką redakcji, która pisała na maszynie rękopisy, była Paula, czyli Krystyna, jego późniejsza żona. I codziennie w godzinach popołudniowych przychodził on do mnie po dyspozycję, przedstawiając plan następnego numeru. I następnego dnia rano zgłaszał się i omawialiśmy, jak ten numer wyszedł, jakie są wnioski na przyszłe, wyszedłem i tak dalej. Kategorycznie jego żona stwierdza, że na Warecki oni mieli swój lokal, oni tylko dwoje tam byli, nikt nie nocował. Auderska pokazywała się u nas, owszem, była...
Nie, ja pamiętam ją doskonale jako PSW.
Ona była tak zwanym PSW, jednym z takich korespondentów wojennych. Napisała jako PSW Nowiska kilka takich reportaży z powstania. Rzeczywiście, dwa czy trzy napisała. Pokazywała się u nas w lokalu, owszem. Muszę nawet powiedzieć, że zawdzięczam jej osobiście pewną ważną dla mnie życiową usługę, bo trochę kawy mi dostarczała, którą bardzo kocham.
Natomiast w ostatnim okresie powstania, o ile mnie pamięć nie myli, ona znikła, przenosząc się na ulicę Chorzą dla opieki nad matką. Ja pamiętam doskonale, że tam z moją obecną żoną ją odwiedzaliśmy. Była w ogóle poza akcją.
Właściwie już jakśmy byli na stronie południowej Śródmieścia, już w Eriksonie, to właściwie ona się pokazywała tylko tak zupełnie okazyjnie. Już nawet wtedy żadnego reportażu nie napisała. Jeżeli jestem dokładny, może jeden, ale w
ja
każdym
ją
razie.
Pamiętam jej rolę w czasie powstania jako rolę kibica głównie.
Tak, z grumu
pokazującego
można powiedzieć,
się, prawda? Kilka razy coś napisał.
Robiła kilka takich. No oczywiście są i byli inni ci PSW, którzy napisali bardzo dużo, jak na przykład
Co
Sachnowski.
Co za skrót jest PSW?
Prasowy sprawozdawca wojenny. To byli ci wszyscy, którzy byli wyszkoleni, szli do patroli partyzanckiej, do partyzantki, szli jako szefowie patroli propagandowych i ci wszyscy, którzy przeszli kurs u Jaskulskiego, prawda, byli tymi PSW. I mamy szereg reportaży pisanych przez tych ludzi, którzy były w prasie, nie tylko w BIP-owskiej, ale w ogóle w innej prasie były drukowane.
To bardzo ważne stwierdzenie. Jest pół do pierwszej.
Chciałeś coś o Okęckim? Z 5 minut mogę.
Dobrze.
Bo wiesz, chodzi, że nie chcę za bardzo nawalać w czasie.
Dobrze, okej. Jeszcze jedziemy dalej. Teraz, czy możesz powiedzieć, jakich ludzi, powiedzmy, z grupy kierowniczej, ja nie mówię w tej chwili o niższych szczeblach, ale z grupy kierowniczej akcji JN-u wymieniłbyś jako, powiedzmy, najbardziej zasłużonych i równocześnie mających najbardziej doniosłe funkcje.
Więc niewątpliwie, biorąc chronologicznie, Szatkowski Antoni, czyli Leszek, to był mój zastępca w ENIE jako szef Wydziału Organizacyjnego, który wspaniale pracował, miał dużo inicjatywy, jeździł sporo, organizował rzeczy. Myśmy całkowicie się usamodzielnili od kolportażu ogólnoakowskiego. Mieliśmy zupełnie specjalny swoją linię kolportażową i bojąc się, że mogą być w tej normalnej naszej linii wsypy, prosiłem go, żeby zorganizował tak zwaną drugą linię. Drugą, którą nawet enista w danym okręgu nie wiedział. Mieliśmy takie drugie linie w trzech okręgach. W Lwowie, w Warszawie, w województwie i bodajże w Krakowie. Także nawet normalny szef ENO okręgowego nie wiedział, że istnieje druga linia. Dlatego, że gdyby on wpadł, to kolportaż szedł jednocześnie. Czyli kolportaż szedł jednocześnie na dwóch liniach. Na jednej ujawnionej wobec enisty okręgowego, a drugą linią, którą myśmy tylko znali i ten człowiek, który miał swoją własną sieć. To jest Leszek.
Muszę ci powiedzieć, że się szalenie cieszę, żeś tak podkreślił jego zasługi, bo to był mój bezpośredni szef, przełożony,
ale
człowiek,
którego
bezpośrednio z nami, muszę powiedzieć, że właściwie naprawdę był człowiek, no
absolutnie.
Nie byłoby organizacji wszystkim bez ciebie.
Nie o to chodzi, prawda, ale chodzi o to, że powiedzmy dobry aparat sprawny organizacyjny, prawda. Tak. Tu muszę stwierdzić, na przykład on wynalazł świetnego zupełnie kolejarza bodajże Sobiesława w Częstochowie.
Pamiętam go świetnie.
Otóż muszę powiedzieć, że do POZ-u, Polskiej Organizacji, Polski Związek Wolności, do PZW.
Tak.
Do Polskiego Związku Wolności. Otóż muszę powiedzieć, że Sobiesław był...
Nazwiska?
Nie pamiętam. Otóż muszę powiedzieć, że Sobiesław, jak byłem pierwszy raz u Grota i referowałem mu w obecności Rzepeckiego rozwój akcji N pod koniec 1941 roku, i to zwróciłem się do niego z tym, że chyba można traktować ludzi z akcji N jako żołnierzy pierwszej linii walczących z wrogiem bezpośrednio, twarz w twarz. On mi przyznał rację. Ja wówczas prosiłem go o to, czy mógłby dać dwa krzyże walecznych dwojgu ludziom najbardziej zasłużonym. I jeden
były
z
pierwsze.
Pierwsze. W końcu 1941 roku. Bez najmniejszej wątpliwości natychmiast się Grot zgodził i Sobiesław był jednym z tych dwóch.
A kto drugi?
W tej chwili nie pamiętam. Zdaje się, że była jedna z kurierek, które woziły bibułę. Dlatego, że wychodziłem z założenia, że się najbardziej... Była jedna z łączniczy. Nie pamiętam w tej chwili,
trudno
która.
W to uwierzyć, tak. Ale nie ma w ogóle wzmianki najmniejszej o Sobiesławie, którego zasługi ja też pamiętam.
No Sobiesława musiała znać Jadzia, musiał znać, prawda, Fąsio prawdopodobnie. Tak. To jest, powiedzmy, jeżeli chodzi o dział organizacyjny, prawda,
Wydział organizacyjny. Antoni Szatkowski.
Na pierwszym miejscu niewątpliwie Leszek.
Antoni Szatkowski,
który gdzieś mniej więcej do maja był moim zastępcą.
Tak.
Później, kiedy się już kolportaż i sprawy organizacyjne znikały, przeszedł do oddziału pierwszego sztabu Komendy Głównej, do Kortuma i u niego pracował.
Także on się rozstał z Enem kiedy?
Na wiosnę 1944 roku. Mniej więcej to się łączyło z przerwaniem działalności drukarskiej. Mniej więcej. Prawda. Z tym, że ostatni raz go widziałem parę razy w powstaniu, przychodził do mnie na kwaterę, no i później w tajemnicy rzeczywiście okolicznościach zginął. Nikt nie mógł zorientować się, gdzie, kiedy zginął. Jeżeli chodzi jadę wydziałami, no trudno mi mówić w tej chwili o tobie, wszystko jedno, ale to tak samo. Tak. Ale powiedzmy, nie mówię o sieci terenowej, prawda? Oczywiście ty i Wilk. Żbik.
To był tak, to jeździ tak. Oddział, nie? Ale ja mam na myśli w tej chwili, wyraźnie się cię pytam o grupę kierowniczą.
Dobrze, idę dalej. Wobec tego doskonale się zapowiadał Notecki. Niesłychanym spokojem kierował zespołem redakcyjnym, tylko niestety niespełna rok, bo został aresztowany Jan Karpczyński, bo został aresztowany w lipcu. Później objął to po nim... Ostatni raz go widziałem parę razy w powstaniu, przychodził do mnie na kwaterę, no i później w tajemniczych rzeczywiście okolicznościach zginął. Nikt nie mógł zorientować się, gdzie, kiedy zginął. Jeżeli chodzi jadę wydziałami, no trudno mi mówić w tej chwili o tobie, wszystko jedno, ale to tak samo. Tak. Ale powiedzmy, nie mówię o sieci terenowej, prawda? Oczywiście ty i Wilk.
Żbik. Nie, ale ja mam na myśli w tej chwili, wyraźnie się cię pytam o grupę kierowniczą.
Dobrze, idę dalej. Wobec tego doskonale się zapowiadał Notecki. Niesłychanym spokojem kierował zespołem redakcyjnym, tylko niestety niespełna rok, bo został aresztowany Jan Karpczyński, bo został aresztowany w lipcu. Później objął to po nim Kazimierz Kumaniecki, który, muszę powiedzieć, w niczym mu nie ustępował swoją, prawda, umiejętnością, koleżeńskością i znajomością problemów, chwytając w lot, mimo że to był profesor klasyczny, uczony i profesor, prawda, raczej klasyk, prawda, to jednak miał pełne zrozumienie i pełno nerw do pracy propagandowej i świetnie rozumiał jej cele i zadania. Niesłychanie ważnym był, ważną postacią był Antoni Karpczyński. Jemu zawdzięczamy olbrzymi procent sukcesów jego wspaniałej Niemczyźnie. Dlatego,
ale
nie
tylko on był nie tylko przecież tłumaczem.
Nie tylko i pisał, nie, ja mówię, ale w każdym razie pisał, bo on to był dziennikarz z urodzenia i z zawodu sprzed wojny, poznański dziennikarz, świetnie znający niemiecki. Także, prawda, styl jego Niemcy sami nie mogli rozpoznać, czy to jest, pisze ktoś obcy, innej narodowości, czy pisze Niemiec. Dalej to jest trójka. No, w tym dziale studiów nie było nic szczególnego do zaznaczenia. Natomiast w czwórce nieoceniony Gorzkowski. Kazimierz Gorzkowski, Wolf, nieoceniony, pełen zawsze zapału, inicjatywy, odważny do szaleństwa, jeżeli chodzi o działalność i pracę. Miał doskonały zespół łączniczek. Jedna z nich zginęła, rozstrzelana na Pawiaku niestety. Irena, bardzo dzielna była też dziewczyna. On miał olbrzymią tą pozornie, zupełnie nieefektowną, niewidoczną dla ogółu, bo druki było widać, tą mrówczą robotę rozkładającą ludzi, wyłapującą wszystko. On to świetnie kierował, właśnie żył tym, prawda, dzień i noc prawie.
I pomysłu sam wnosił dużo pomysłów.
Sam wnosił bardzo wiele pomysłów, prawda.
Kim on był zawodu?
Zawodu on był właśnie historyk, dziennikarz, literat, miał wiele zawodów, prawda?
Niesłychanie uroczy zresztą człowiek.
Tak, zupełnie nie bojący się, zupełnie nie znający poczucia. Zresztą po wojnie 10 lat miał skazany za faszyzację Polski czy za działanie na szkodę Polski. Odsiedział 10 lat ciężkiego więzienia we Wronkach.
Czy on jeden z dawnych działaczy NU siedział?
We Wronkach tak długo on jeden.
Ale poza tym, czy byli jacyś, którzy siedzieli? Powiedzmy, z tej góry?
Z tej góry nie. Z tej góry on jeden tylko siedział.
Tak.
Oczywiście niektórzy inni byli w obozach, koncentracyjnych niemieckich, prawda? Ale to bardzo był nieżyjący, zginął w powstaniu, bo też Jacek.
Jakie nazwisko?
Gdzieś to tam jest to będzie, wspomniane, teraz znajdę. Zapomniałem, prawda? Bardzo był dobry jako szef kolportażu. Ale oczywiście największą zasługę, jeżeli chodzi o kolportaż, to mają przede wszystkim kurierki i kurierzy, którzy to przewozili.
Niestety Jacków tu jest masę. Tak, jest Henryk Jackowski, Wacław Kałużniak, Stefania Mieczyńska, Jerzy Mierzejewski, Jerzy Rokicki.
To Rokicki zresztą jest. Tam gdzie można sprawdzić.
Wacław Kałużniak.
To łatwo sprawdzimy, bo to łatwo sprawdzimy to. Okay. Trzeba pamiętać, że oczywiście byli i ludzie w terenie, którzy mieli olbrzymie zasługi. Dam ci taki przykład jeden. Był w Krakowie taki kolega mój ZPMD o nazwisku Fischer. Świetnie prowadził całą akcję kolportażu w Krakowie.
Tak.
Był zagrożony przez gestapo. Nie nocował w domu. Ukrywał się. Żona jego akurat oczekiwała dziecka. Urodziła dziecko. Przyszedł na jedną noc, żeby zobaczyć to dziecko. Został od razu aresztowany. Przewieziony do gestapo, bity, zaproponowano mu, no proszę pana, pan jest pochodzenia niemieckiego, niech pan przyjmie Volkslistę, to prawda, to pan natychmiast wyjdzie. Zginął śmiercią żołnierza i Polaka. Nie przyjął, odwrócił to z punktu, był bardzo bity później.
Słuchaj, jeszcze może, to jest bardzo krótkie pytanie. Mianowicie, co wiadomo właściwie o tym Stanisławie Okęckim?
Stanisław Okęcki?
Masz to wszystko tutaj.
Tak, jest, proszę ciebie, sprzed wojny był w grupie wileńskiej, lewicujący facet.
Czyli przedwojenny komunista.
Tak. Urodzony w 1908 roku pod Kaliszem.
Tak.
Ukończył w 1926 roku gimnazjum w Baranowiczach.
Tak.
Rozpoczął studia na Uniwerku Materego w Wilnie i zdaje się tam wtedy miał kontakt z grupą Jędrychowskiego. W moim pojęciu tak wynika z dalszego przebiegu, bo to oni piszą w oficjalnym jego życiorysie, że od młodych lat się wiąże z lewicowymi organizacjami politycznymi. Już jako uczeń gimnazjum był współzałożycielem koła Związku Młodzieży Socjalistycznej, a później na terenie Wilna w Związku Niezależnej Młodzieży Socjalistycznej Życie. W latach 1927-1931 jako członek KPP współpracował z PPS Lewicą na terenie Wilna, Łodzi i Warszawy oraz innych miast. Prowadzi działalność w związkach zawodowych oraz w Stowarzyszeniu Wolnomyślicieli. W 1931 roku emigruje do Niemiec, skąd przedostaje się do Związku Radzieckiego, gdzie rozpoczyna działalność w Czerwonej Międzynarodówce Związków Zawodowych, a także pracuje na innych funkcjach, jakich nie wiadomo, widocznie przez dyskrecję ukryto. W sierpniu 1943 wstąpił w szeregi 1. Dywizji Piechoty imienia Kościuszki, obejmując stanowisko starszego instruktora Wydziału Oświatowego, czyli politruka. Brał udział w bitwie pod Lenino, następnie pełnił odpowiedzialne funkcje w zarządzie polityczno-wychowawczym 1. Armii Wojska Polskiego oraz 2. Dywizji Piechoty. Od 1946 roku Okęcki był szefem Wojskowego Instytutu Wydawniczego, następnie Biura Historycznego. W 1948 został mianowany, awansowany do stopnia generała brygady. W 1951 kończy Akademię Sztabu Generalnego, a za zasługi zostaje mianowany profesorem nadzwyczajnym. Dwa lata później obejmuje stanowisko szefa Katedry Historii Sztuki Wojennej Akademii Sztabu Generalnego, które piastował do bieżącego roku, przeszedł na emeryturę.
Ale znaczy był stał przez jakiś czas na czele Instytutu Historycznego Wojskowego.
Stosunkowo krótko, tak.
I to jest tytuł do tego wstępu prawdopodobnie.
Prawdopodobnie, poza tym on jest dobrze widziany. Ja nie wiem, jak jest, czy on podlega, że tak powiem, regułom marcowym, czy nie przy wylewaniu. Ale
czy jest Żydem z pochodzenia?
To nie jest wyraźnie powiedziane, niektórzy tak twierdzą. Ale w Kamie on ocalał. On ocalał, robi wrażenie, że ocalał tak jak Szyr. Mniej więcej.
Słuchaj, ja nie chcę ci już teraz męczyć. Poproszę o wyłączenie mikrofonu teraz. Zostały